bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
16.30, Żaneta Walentyn, witam Państwa. Pani redaktor, niech tu ktoś przyjedzie, niech pani przyjedzie. Niech jak najwięcej dziennikarzy tu przyjedzie, mówią mieszkańcy ulicy Glinki w Bydgoszczy. Dlaczego? Dlatego, że część tej ulicy jest odcięta od świata. Nie można na tą ulicę wjechać, a to jest za duże ryzyko, żebym mogła powiedzieć, że tam można dojść. No oczywiście można, bo ja tam jednak doszłam, ale kolega, który jest naszym radiowym kierowcą, musiał mnie trzymać za rękę, bo po prostu teraz jak jest śnieg, wszystko jest rozkopane, to jest naprawdę duży problem, żeby tam przejść całą nogą, bo suchą to już na pewno nie, no ale to aura. A zatem zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu pod tytułem Wyspa. Część ulicy Glinki jest po prostu odcięta od świata, można by rzec.
Dokładnie, od ulicy Magnuszewskiej do samej, do końca ulicy, do połowy ulicy Glinki, do spółdzielni mieszkaniowej jest po prostu odcięta od świata. Tu klienci w ogóle nie wiedzą, jak tu podjechać, czy do nas, do firmy, czy do jednej, czy do piątej. Nie ma szans.
A tu trochę tych firm jest, nie? Bo widzę,
32 firmy to są. Na tym odcinku, co jest zamknięte.
Ile?
32 firmy.
No i to co? Tracicie Państwo pieniądze, jak ludzie nie mogą
pieniądze klientów i wszystkich razem. Wszystko razem tracimy. Brak słów w ogóle, brak słów. Ludzie po prostu psioczą, krzyczą. Nikt już z nikim nie chce rozmawiać, no bo o czym tu rozmawiać? Po prostu olali nas wszystkich. Zostawili nas sami do siebie. Nie dajemy sobie po prostu rady.
A pan ma warsztat samochodowy, to jak tak. Tu się nie... Bo jeszcze jak ktoś ma sklep spożywczy, to jeszcze
mogą
pieszo
dojść,
ktoś
mogą
dojdzie.
Dojść, ale to też nie dojdą. Dlaczego? Bo są tak chodniki rozwalone, niepokończone, dziura na dziurze. Nie sposób mówić.
No ale do pana to samochodem trzeba dojechać, więc...
Ciężko, nie widzę tego.
Pan ma warsztat samochodowy?
No widzi pani, warsztat samochodowy pusto. Pusto.
Od dawna trwa ta sytuacja?
Od 28 maja 2017 rok. Mieli już otworzyć 28 września. Nie ma w ogóle szans. Od 2 miesięcy w ogóle nawet jednej żywej duszy nie widać. Teraz może gazownicy, to co pani widzi tutaj, przyjechali tam koszulę robić, no to ich widać od 3 dni. A tak w ogóle od 2 miesięcy nie ma żywej duszy. Nie ma żywej duszy.
A kiedy ten remont był zapowiadany, to...
Do końca września miał być oddany ten odcinek do boja, tam do Żabki akurat.
Mamy styczeń, styczeń. To trochę minęło miesięcy.
No oczywiście, a teraz przyszedł śnieg, przyszło zimno, no to wiadomo, też nie będą robili, bo zganiają, że zimno, a jak było ciepło, to nie było ludzi, kompletnie nie było ludzi do pracy. Na tym odcinku, powiedzmy, 400 metrów nie było przez 2 miesiące jednej żywej duszy. Jak my mamy żyć? Jednej żywej duszy. Ja tu mieszkam akurat, widzi pani, warsztat zamknięty, pusty, no. Widzi pani wszystko.
Od maja tak pan
od samego maja, wszystko odcięci od świata.
Ile pan stracił? Liczył pan, ile pan stracił?
Nie liczyłem, no ale na pewno dużo straciłem. Dużo.
To zapytam inaczej, to żyje pan z oszczędności, bo nie zarabia pan.
Z oszczędności,
pan.
Tak. I akurat teraz jestem na chorobowym, bo miałem, nie wiem... Miałem wylew krwi, leżałem w szpitalu, na dniach teraz. Całą Wigilię, całe święta spędziłem w szpitalu. Na pewno też się to przywiązała ta ulica, moje nerwy, stresy. Ja mam żonę, 2 dzieci. Z czego żyć? Widzi pani sama. Jest pusto, nie ma samochodów, nie ma ludzi. No nie ma ludzi, no tak byśmy byli w lesie, no w środku lasu.
A jesteśmy w środku miasta.
W środku miasta, w centrum miasta, proszę pani, ulicy Glinki. Centrum, co tu nie można było pół roku temu czy rok temu przejść... Z warsztatu, proszę pani, na drugą stronę.
Pan miał pewnie pracowników. No sam pan chyba nie tak, robił tych samochodów.
Tak, tak. Mam tylko jednego teraz pracownika.
Ilu pan zwolnił?
No w ogóle dzwoniłem 2. W ogóle. No ja akurat jestem na chorobowym, ale kolega, który jest pracownikiem, przychodzi tylko na telefon.
To no, też mniej zarabia ten człowiek.
Bardzo, no oczywiście. Połowę mniej.
A podatki?
No trzeba płacić ZUS-y.
Bo nie zamknął pan działalności.
Nie, nie zamknęłem. No bo bym zamknął, a po co zamykać, jeżeli mogłoby coś tam, wie pani jak to dzisiaj, a później znowu nowe koncesje, a tu nowe to, nowe przepisy przychodzą z dnia na dzień, nowe przepisy, tak?
Boi się pan zamknąć, że potem będzie problem z otwarciem,
oczywiście,
więc
oczywiście.
Trzyma pan ten warsztat.
I jednego pracownika też trzymam, bo później mogę nie dostać żadnej osoby. Tak to wygląda. A jestem w tym miejscu 22 lata. I tak zostałem po prostu bankrutem. Mogę powiedzieć, że bankrutem zostałem tutaj. No, tu jest rozpoczęte, tam jest rozpoczęte i to tylko widać po kawałku. Rozpoczęte, nieskończone. I przez to Wydział Ruchu Drogowego, policja na sygnale tutaj przyjechała, zweryfikowała, że ludzie nogi łamią. Przecież tu nie można, tu w ogóle nie można ani ten.
Tu jest taki burdel, przecież ja tu chodzę czwarty miesiąc do garażu.
Ja tu z tego powodu przyjechałam.
I raz wychodzę tędy, raz tam tędy, a teraz tam zamknęli. Nie wiem, czy tu jest wyjazd. Panie, to tu jeszcze tu nikogo nie ma, żeby ktoś był na robocie. Musi pani tu przyjść jedna osoba, dwie i to jeszcze Ukraińców, pani. No. I jak się człowiek ich pyta, co? Nic nie wiedzą. No. Po cholerę to robić. Jak pół roku ludziom, pół roku to trwa więcej.
Pozabierali wszystko.
No. Chodzę po błocie, po betonie, po wszystkim.
A pan tu mieszka, tak? Gdzieś w okolicach?
Proszę pani, na Modrakowej mieszkam, idę pół godziny tu, bo tu mam garaż.
Aha. No. To jak ma pan tu garaż, to rzeczywiście ma pan problem z wyjazdem i z dojazdem.
Pani tu ma każda, niech pani pomyśli o tych sklepikarzach, o tym mechaniku.
Pani. To właśnie pan jest.
Tak, no on mówi, że to po prostu płaci za ten, za dzierżawę, tak jak ja za garaż, a ludzie nie przyjeżdżają, bo jak mają przyjechać? No.
A tutaj jest studio kosmetyczne, rejestracja telefoniczna. To pewnie... Spróbujemy, czy... Nie, tu jest zamknięte. Tu nie wejdę. Do studia kosmetycznego nie wejdę. Sklep wędkarsko-zoologiczny. Otwarte. Dzień dobry.
To jest tutaj akurat moja branża jest dość specyficzna. W tej chwili zima, także zimą tutaj specjalnie nigdy klientów nie było, ale tu ta budowa ciągnie się całe lato.
No właśnie, od maja.
Tak, także w przeciągu tutaj całego roku to naprawdę mocno odczuć, bardzo mocno. Finansowo, oczywiście, finansowo. No, klientów straciliśmy bardzo dużo. Ja nie liczyłem tego, ale to jest 2/3 na pewno.
To jak się utrzymać? Jak pracowników utrzymać? Podatki płacić?
Wie pani co? Sam sobie zadaję to pytanie. Podatków nie płacimy, no bo nie zarabiamy, tak?
No ale media trzeba zapłacić,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak. No to tutaj dzięki pomocy rodziny jeszcze jakoś tutaj daję radę, ale... Jakoś to tak słabo widzę, tak? Jeżeli to się będzie dłużej przeciągać, no to tutaj sens prowadzenia tego typu działalności stoi pod dużym znakiem zapytania.
Panie rzeczniku, mieszkańcy części ulicy Glinki twierdzą, że oni mówią od maja ubiegłego roku, są odcięci od świata tak naprawdę, bardzo trudno do nich dojechać, a w tej chwili to jest nawet niemożliwe. Najbardziej cierpią na tym firmy. Bo jeżeli jest warsztat samochodowy, myjnia, no to tam, jeśli nie można dojechać samochodem, no to się traci właściwie klientów zupełnie. I jak to jest? Czy remont rzeczywiście miał się zakończyć we wrześniu? Bo tak mi powiedzieli mieszkańcy, właściciele firm, że mieli takie zapewnienie, że remont potrwa od maja do września.
Nie rozmawiamy o remoncie, tylko mówimy o budowie drugiego etapu realizacji drugiego etapu budowy trasy uniwersyteckiej.
Dobrze,
czyli nie rozmawiamy, w nawiązaniu oczywiście do pani pytania, które pani zadała, trudno tutaj z mieszkańcami się nie zgodzić. Mają w 100% rację. Zresztą o tym rozmawialiśmy, jak byli i mieszkańcy, i właściciele firm przy ulicy Glinki. Byli w Zarządzie Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej, bo takie spotkanie się odbyło. To jest też bardzo ważne dla tematu, o którym rozmawiamy.
Kiedy?
Jeżeli dobrze pamiętam, to spotkanie odbyło się jeden, względnie dwa dni przed Bożym Ciałem. Bo wówczas... Tak, czyli to był czerwiec, bo już wówczas pierwsze sygnały odebraliśmy tutaj od mieszkańców, że z tego, co widzą, co się dzieje na placu budowy, nie są zadowoleni. I w związku z tym my prosiliśmy, żeby bezpośrednio wykonawca inwestycji spotkał się w naszej obecności z mieszkańcami, i wyjaśnił, jak to wygląda z perspektywy wykonawcy i dlaczego tak się dzieje, dlaczego odbieramy od mieszkańców sygnały dezaprobaty na sposób prowadzenia inwestycji, na ilość sprzętu i ludzi zaangażowanego na tej budowie.
Mieszkańcy, jak rozumiem, narzekali na to, bo w rozmowie ze mną tak było, że tam jest za mało robotników, że są dni, kiedy nic się nie dzieje. Czy tak było już w czerwcu ubiegłego roku?
To spotkanie było właśnie, o którym opowiadamy, o którym rozmawiamy, to właśnie było efektem, o co pani pyta, czyli...
Bo wciąż jest tak samo, bo powiedzieli mi to samo 3 dni temu.
Zaangażowanie sprzętu, zaangażowanie ludzi, no zdecydowanie w ocenie mieszkańców za małe po stronie wykonawcy. I powiem tak, że na tym spotkaniu, o którym rozmawiamy, całkowicie żeśmy podzielili zdanie mieszkańców. I również przekazaliśmy wykonawcy w obecności mieszkańców, że z postępu prac, zaangażowania sprzętu, ludzi nie do końca jesteśmy zadowoleni. I wzbudza, nasze obserwacje wzbudzają niepokój związany z dotrzymaniem przez wykonawcę ostatecznego terminu zakończenia inwestycji.
Ile czasu daliście tej firmie na to, żeby no, wybudowała dalszą część trasy?
Przebudowa ulicy Glinki jest jednym z elementów całej potężnej inwestycji związanej z budową przedłużenia trasy uniwersyteckiej, czy to jest budowa drugiego etapu trasy uniwersyteckiej, prawda? Potem się tam dalej, oczywiście ta nazwa się rozwija. I w tej umowie jest napisane, że prace przy budowie drugiego etapu trasy uniwersyteckiej zakończą się w czerwcu bieżącego roku, czyli zakończą się w czerwcu
o całej budowie.
Rozmawiamy cały czas. Tak, rozmawiamy, to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. I stąd kilka razy w naszej rozmowie podkreślałem, że jednym z etapów całej budowy jest przebudowa ulicy Glinki. I teraz, pani redaktor, co dzisiaj jako inwestor możemy zrobić? Poza tym, że możemy wpisywać do dziennika budowy, jak również wysyłać korespondencję, wymieniać się korespondencją i rozmawiać między innymi właśnie z przedstawicielami mediów o naszych wrażeniach, odczuciach, niepokojach, to powiem szczerze, że na tę chwilę nie możemy zrobić nic, tak? Dlatego, że wykonawca utrzymuje się w terminach.
Z tego, co pan mówi, to wynika, że przynajmniej do czerwca, no już teraz bieżącego roku, tak naprawdę miasto jest bezradne. Mimo skarg mieszkańców, mimo wielkiej uciążliwości mieszkańców, mimo tego, że właściciele firm tracą tam duże pieniądze, bo nie mogą pracować, miasto jest bezradne.
Bazując na umowie, dzisiaj nie mamy podstaw do wyrzucenia wykonawcy z placu budowy, rezygnacji, nałożenia kar.
Może inaczej trzeba było umowę skonstruować?
Jakby mogła być inaczej ta umowa skonstruowana, to byłaby skonstruowana inaczej.
Czyli z umowy też jesteście zadowoleni, państwo, jeżeli jako inwestor?
Każda ze stron podpisując umowę, określa bardzo wyraźnie zakres prac.
No i to jest jakiś
i ta umowa I ta umowa określa zakres prac. Określa datę rozpoczęcia tych prac i zakończenia tych prac.
Panie rzeczniku, to co z mieszkańcami? Bo my cały czas mówimy teraz o dużej inwestycji, o dużej budowie. Mówimy o firmie, która ma czas do czerwca tak naprawdę. Natomiast mieszkańcy ulicy Glinki, przynajmniej tej części, są mieszkańcy i właściciele firm. Są w bardzo trudnej sytuacji. Ja rozmawiałam z właścicielami firm, którzy tak naprawdę stoją już na progu bankructwa, którzy pozwalniali pracowników, pozaciągali kredyty. Oni od maja ubiegłego roku tracą olbrzymie pieniądze, w sensie no, mają 1/3 zysków, jak mówią, 1/4 zysków. I jak się teraz dowiedzą od pana, że ta sytuacja potrwa, nie wiadomo jeszcze jak długo, bo oni rzeczywiście no nie mogą utrzymać swoich rodzin. Co pan im powie, tym ludziom?
Potwierdziła pani teraz tym pytaniem to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy. Jestem najmniej atrakcyjnym rozmówcą dla pani.
Dlaczego?
Bardziej atrakcyjnym rozmówcą dla pani na pewno w tym momencie jest osoba decyzyjna po stronie wykonawcy.
I tę firmę mam zapytać, kiedy ukończą pracę na ulicy Glinki.
De facto tak. Tylko jest pani w stanie na to pytanie odpowiedzieć wykonawca.
A wy nie pytaliście jako Zarząd Dróg Miejskich? Nie pytaliście? Ale czy pytaliście wykonawcę?
Mamy umowę.
Ja wiem, że macie umowę na całość, ale ze względu na to, że mieszkańcy tracą, że padają firmy, popadają w ruinę i że na pewno macie skargi państwo, dlatego pytam pana jako przedstawiciela inwestora, czy pytaliście firmę Kobylarnia, kiedy zamierza zakończyć ten etap, czyli ulicę Glinki? Kiedy zakończy się
z wykonawcą tam? Jesteśmy związani umową. I prawem wykonawcy...
Czyli nie rozmawialiście.
Prawem wykonawcy... To pani powiedziała.
No bo ja pana pytam prawem wykonawcy,
a ja pani odpowiadam.
Odpowiada mi pan, że umowa jest do czerwca.
Ja pani odpowiadam, że całość inwestycji...
Jest do czerwca.
Jest do czerwca.
Ale czy pytaliście?
I takie ma prawo, i takie ma prawo wykonawca.
Ma.
I takie ma prawo wykonawca.
Ale wy macie prawo też zapytać?
I dlatego... Proszę rozmawiać z wykonawcą. Wykonawca pani udzieli odpowiedzi, bo pani mi teraz zadaje pytanie, które
czy
powinna zadać...
Czy zapytaliście wykonawcę jako inwestor?
Pani mi
ja nie jestem inwestorem.
Pani mi zadaje pytanie, która powinna... Przepraszam. Na które pani odpowie wykonawca. Tylko pani wykonawca
to
pytanie.
A inwestor mi nie odpowie.
Nie będę się wypowiadał w imieniu wykonawcy.
Mieszkańcy Bydgoszczy mają prawo oczekiwać od
wykonawcy informacji
od inwestora
na temat, od wykonawcy kiedy zakończy
dobrze od kiedy wykonawcy poprzez inwestora wykonawcy. Czy muszą się zgłaszać bezpośrednio do wykonawcy?
Nie będę pani próbuje wymusić na mnie. Pani próbuje na mnie wymusić, żebym przyjął na siebie rolę rzecznika wykonawcy.
Pan jest rzecznikiem inwestora, prawda? I inwestor jest, czy nie jest
pani,
zainteresowany, kiedy mieszkańcom ulży, kiedy będą wreszcie mogli zarabiać pieniądze, kiedy wreszcie będą mogli normalnie mieszkać w swoich mieszkaniach. Inwestor nie jest zainteresowany tym? Ja pytam teraz rzecznika inwestora.
I jakby inwestor nie był zainteresowany tym, co się dzieje na budowie, nie wybieralibyśmy w przetargu firmy, która wykonuje w tej chwili przebudowę gazociągu.
Ale to nie ma żartów. Ja już naprawdę padam na pysk. Brak słów. Bramę zamknę, no bo po co? Z czego jeść? Opony zrobię, odpalę chyba opony. Zrobię szum, przyjedzie straż, przyjedzie policja. Jak tu żyć? No chyba zrobię grilla na oponach, no bo co innego. Żeby ktoś się zainteresował nami. Trzeba zrobić naprawdę. Nagłośnić, podpalić coś, albo ludzi się samemu podpalić. No bo co tu jest, grane? No co tu jest? Przecież ludzie no bankrutują. Ja już zbankrutowałem, kompletnie zbankrutowałem. Z czego ja mam żyć? Ludzie, podatki z czego zapłacić? Prąd zapłacić? Ja mam długi. O czym gadamy?
Nic nie robię. Czy wy macie kontakt z inwestorem albo z wykonawcą, z kimkolwiek, żeby was uspokoił albo w każdym razie udzielił jakichś informacji?
Nie, nikt nie przychodzi. Nie, kompletnie nikogo nie ma.
No ale czy wy pytacie wobec tego?
A,
dzwonicie?
Pytamy.
Kogo pytacie?
No byliśmy ostatnio. Gdzie byliśmy ostatnio? Marku? W urzędzie, jak to się nazywa? Urząd?
Zarząd dróg.
Zarząd dróg.
Kiedy byliście w zarządzie?
Przedwczoraj.
Przedwczoraj byliście w zarządzie dróg?
Tak, oczywiście.
Ja wracam od rzecznika prasowego, nic mi nie powiedział.
No, byliśmy. Mamy nawet pismo
z pieczątką. Była pani z Mejki, pan był z warsztatu samochodowego i ja też byłam.
Znaczy, z kim rozmawialiście?
Dostaniemy odpowiedź w tygodniu. Coś takiego.
A co ty zrobisz? A, po prostu wszystko plajtuje po kolei. BHP splajtowało. Zamknięte. Później dalej tam te makarony też zamknięte, spożywczy zamknięty, ciastka były zamknięte, teraz tutaj do piekarnia do 15, tylko czynna, ja przychodzę tylko na zapisy, bo mi się nie opłaca tutaj przychodzić. Tutaj do Bukmacherskiego tak samo nikt nie przychodzi, tam dalej fryzjer był, też już go nie ma, nie wiem co się z nim stało. Po prostu kwiaciarnia jest też czynna, tylko raz kiedyś, no po prostu jest tragedia ogólnie.
345 50 90 albo 50 60. Mamy już pierwszy telefon w tej sprawie. Halo, słyszymy się?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tylko dodam, proszę się nie rozłączać, że oczywiście rozmawiałam także z wykonawcą. Wykonawca powiedział, że nie zdąży do czerwca, a więcej na ten temat jutro. Bardzo proszę, już może się pan wypowiadać. Proszę bardzo, na antenie jest pan.
Ja często stamtąd wychodzę, chodziłem. Więc to już ta ulica jest tak popsuta, że tak powiem, przynajmniej 7 lat temu już.
No tak, ale mówimy, co jest od maja teraz konkretnie, bo taka popsuta nie jest.
A teraz, Teraz się zrobiła sprawa, przedtem nie było sprawy.
No, ale beda, w takim stanie była jak teraz? Chyba nie.
Tak, nie, oczywiście. Aha. Ja przepraszam, nie będę mówił, dlaczego tam chodzę. Chodziłem, ale tak właśnie pamiętam.
340, dziękuję panu bardzo. 345, 50, 90 albo 50, 60. Kolejny telefon. Halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy się, witam.
Witam.
Paweł.
Proszę bardzo. Wie
pani, to słuchając tego rzecznika, to po prostu ręce opadają. Wymijające odpowiedzi. Dla mnie to rzecznik powinien naprawdę zadbać o interes mieszkańców. Znaczy nie sam rzecznik, ale...
A rzecznik tak mnie odsyła do wykonawcy.
Dokładnie, no to co on opowiadał, to po prostu pożal się Boże, ręce opadają i nie wiem, ja bym na jego miejscu po prostu zapadł się po ziemię, bo no nie zapytać inwestora, po prostu pani mu zadaje proste pytanie, on na to nie odpowiada, on zupełnie co innego mówi, inną odpowiedź próbuje udzielić niż zadane pytanie. Dla mnie to jest po prostu żenujące. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Jak długo jeszcze mieszkańcy będą i właściciele firm tak się męczyć? Halo, słyszymy się?
Halo, dzień dobry, Jarek z Bydgoszczy.
Witam.
Myślę, że bardzo długo. A dlaczego tak myślę? Słysząc poniekąd aroganckie odpowiedzi rzecznika, zajmuję się również projektami i w sytuacji, kiedy mamy projekt, w którym jest ryzyko, a ewentualnie jest to projekt, który, nie wiem, zawiera zasoby współdzielone, gdzie ważne jest, żeby coś szybko było załatwione, ta część projektu jest wydzielona i jest załatwiana odrębną umową.
No, rzecznik mi mówił, że nie można tej części było wydzielić, być może dlatego, że pieniądze są z Unii Europejskiej.
Możliwe, że tak, natomiast nam się takie projekty zdarzało realizować i nie było problemu. Natomiast, co jest ważne, trzeba to zaplanować i przewidzieć. I to jest rola inwestora. Jeżeli inwestor ma to, nie ma tego w priorytecie, no to nie zajmuje się tym. A to, że nie ma tego w priorytecie, to najlepszym dowodem na to jest fakt, że nie było podjęcia, no bo nie usłyszeliśmy, czy była, czy nie, próby współpracy lub renegocjacji kontraktu, ewentualnie wprowadzenia opcji. Nawet
no chyba nie było, bo jak pan słyszał, pytałam, nie wiem już ile razy, proszę mi wierzyć, że ja skróciłam te moje pytania i nie uzyskałam
cztery razy
odpowiedzi.
Na antenie.
Na antenie cztery, a w ogóle było więcej.
Nie, no widać, że nie ma woli, bo to jest dodatkowe zadanie, dodatkowa robota, może dodatkowy koszt, no bo jakbym był wykonawcą w momencie, kiedy wchodzą opcje, no to negocjujemy. I wiadomo, że chodzi o pieniądz. No ale my, no bieda straszna. Załatwione moim zdaniem słabo i bez woli doprowadzenia tego do pomyślnego rezultatu.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego
Dziękuję
dobrego.
Bardzo.
Do usłyszenia. Kolejny telefon. Halo, słyszymy się?
Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Ja przede wszystkim zacznę od takiej sprawy. Może pan rzecznik powinien po prostu stracić pracę po samej tej rozmowie z panią.
No nie życzmy mu tego złego.
Po aroganckim zachowaniu w stosunku do pani. Braku odpowiedzi na pytania zadane w imieniu właściwie obywateli, tak?
No ja pytałam w imieniu mieszkańców. Oni się chcą
Dokładnie.
Dowiedzieć, kiedy będą
tak.
mogli firmy otworzyć, żeby zarabiać na rodziny, na dzieci.
U mnie człowieku byś nie pracował. To takie słowa dla tego pana. I dla pana Bruskiego może gdzieś tam... ingerencja
no,
będzie w tym
może sposób. Dla pana Bruskiego taka prośba, żeby prezydent jednak pomyślał o mieszkańcach ulicy Glinki,
może by
prawda?
Się tam przeszedł, może by się tam przeszedł, bo tam nie można przejechać faktycznie. Ludzie muszą koniecznie objeżdżać to miejsce. Tam ja bardzo skracałem sobie drogę tamtędy do domu, teraz muszę ją wydłużać. A po drugie, nie można też dojechać do punktów faktycznie, do mechanika, bardzo, bardzo mi przykro. No,
a jak to jest jedyne źródło jestem utrzymania?
Ja jestem klientem i jest mi przykro, że ja nie mogę jechać do człowieka, do którego tak naprawdę lubię, bo dobrze robi auta.
I ma pan zaufanie.
Przykre. A temu panu naprawdę podziękujmy.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I kolejny telefon. Halo, słyszymy się?
Dzień dobry pani.
Witam.
Jestem mieszkanką Glinek. Moi rodzice są mieszkańcami Zelwerowicza, a jestem też mieszkanką Dąbrowej. Bardzo często jeździmy w tych okolicach i chciałabym powiedzieć, że dojazdy są tragiczne. Tu się nic nie dzieje. Ta ulica została tak przerobiona, że powstały różnego rodzaju wysepki, które powodują, że ta ulica będzie jeszcze węższa. Chyba po oddaniu. No w tym rejonie Bydgoszczy to jest po prostu dojazd i użytkowanie tych dróg jest masakra. Też chciałabym napomknąć, jeżeli pani już jest w temacie zarządu dróg, żeby może się zarząd dróg zajął mieszkańcami tutaj ulic przybocznych, czyli Ruczaja, Rozłogi. Chciałabym też, bo już chciałam nawet do gazety pisać, żeby zajęli się ulicą, która jest łącznikiem pomiędzy Rozłogami a Dąbrową. Ulica się nazywa Bagienna. Chciałabym, żeby wszystkie władze Bydgoszczy pojechały raz samochodem na tej ulicy i po prostu tam się jeździ, jak wydała pani na szarpakach na przeglądzie samochodowym. Nie można tam przejechać po prostu przez tą ulicę. Uszkadzają się.
Czyli nazwa jest znacząca. Bagienna, tak?
Tak, Bagienna. Bym chciała, żeby władze albo radio zajęło się tą ulicą, która jest łącznikiem między Rozłogami a Dąbrową. Same mi pękły amortyzatory, musiałam reperować samochód. Po prostu jest tutaj tragedia.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć, bo o innych ulicach, ja obiecuję, że trafię na Bagienną, ale teraz mówimy o tej sytuacji ludzi, którzy nie mogą zarabiać pieniędzy, no i mieszkańcy oczywiście nie mogą przechodzić. Halo, słyszymy się, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pani redaktor, ja mam tylko taką jedną uwagę, ponieważ nie wiem, czy ja może coś przegapiłem, ale wydawało mi się na samym początku, kiedy mówiło się o przedłużeniu trasy uniwersyteckiej, że ulica Glinki będzie podzielona na dwa etapy i w ramach jakby tej inwestycji dotyczącej trasy uniwersyteckiej będzie robione skrzyżowanie z alejami Jana Pawła II, a nie ulica Glinki. Ulica Glinki chyba miała jakąś osobną umowę, gdzie miano skończyć ją nieco wcześniej.
No wie pan, ja muszę wierzyć rzecznikowi. Rzecznik mówi, że osobnej umowy nie było, że to wszystko jest całość, bo
jest
dofinansowanie.
Problem, że rzecznik mówi o tym, że mamy jakąś umowę na całość, a tak szczerze mówiąc, dokumentów żadnych nie pokazuje. Wydaje mi się, że w ramach informacji publicznej można by prosić o dostęp do, no wiadomo, nie zapisów związanych z kwotami i tak dalej, ale myślę, że do umowy co do zasady budowy tej trasy uniwersyteckiej. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało, bo wiele się mówiło właśnie o tym, że ulica Glinki miała być przebudowywana w dwóch etapach, a nie w jednym w ramach trasy uniwersyteckiej.
Dziękuję
bardzo.
To
trochę dziwne tłumaczenie. Dziękuję.
Dziękuję. Pozdrawiam również, proszę państwa. Musimy już kończyć, ale zapraszam na jutro popołudnie z reportażem, godzina 16. Będą państwo mieli też odpowiedź kobylarni, czyli wykonawcy. To pan rzecznik mnie odsyłał do wykonawcy. Ja z wykonawcą rozmawiałam. Dzisiaj tylko mogę powiedzieć państwu tyle. Wykonawca powiedział, że nie zdąży do czerwca z powodów różnych, o których jutro szerzej i więcej. O 16. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.